Sytuacja w Naddniestrzu to często podejmowany temat w prasie i telewizji. Rzadko jednak opisywane jest podłoże konfliktu pomiędzy Mołdawią a tym samozwańczym państwem wspieranym przez Federację Rosyjską. 30 lat temu, w marcu 1992 roku, ludzie po obu stronach Dniestru obserwowali z przerażeniem, jak długotrwały spór polityczny przerodził się w pełnoskalową wojnę. Jak do niej doszło i jak ona przebiegała? Tego dowiecie się, oglądając najnowszy odcinek serii Po wojnie. W średniowieczu przez długi czas Naddniestrze było pod kontrolą Rusi. W XV wieku stało się częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podczas gdy większość terenu dzisiejszej Mołdawii znalazła się w strefie wpływów Imperium Osmańskiego, Naddniestrze pozostało częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tak było aż do drugiego rozbioru Polski w 1793 roku, kiedy zostało wchłonięte do Imperium Rosyjskiego. Po rewolucji październikowej w 1917 roku Naddniestrze zostało włączone do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Po zakończeniu się I wojny światowej pretensje do tego terenu zgłosiła kontrolująca Mołdawię Rumunia. Moskwa, aby wzmocnić swoją pozycję w Naddniestrzu, stworzyła więc nowy byt polityczny, który był uzależniony od decyzji podejmowanych na Kremlu. W 1924 roku powstała Mołdawska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Sowiecka. Językiem urzędowym w republice, oprócz rosyjskiego i ukraińskiego, był język mołdawski. Stolicą był Tyraspol. W Sowieckiej Republice prowadzona była rusyfikacja, a zmiany obejmowały nie tylko urzędy i administrację. Z tego powodu w ciągu kilku lat 20 tysięcy osób uciekło do Rumunii. Na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow Mołdawia w 1940 roku znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. Powstała Mołdawska Socjalistyczna Republika Sowiecka. Nie istniała długo, bo już w następnym roku po ataku III Rzeszy na ZSRR te tereny ponownie zajęła Rumunia. Mołdawia oraz Zaddniestrze powróciły pod władanie Kremla po wkroczeniu tam Armii Czerwonej w 1944 roku. Po raz kolejny utworzona została Radziecka Republika, która pozostała częścią Związku Radzieckiego aż do jego upadku. Po wojnie przeprowadzona została przymusowa kolektywizacja rolnictwa. Susza wraz z błędną polityką Związku Radzieckiego doprowadziła do klęski głodu na przełomie 1946 i 1947 roku. Niektóre źródła mówią nawet o 100 tysiącach ofiar. Równocześnie Stalin, podobnie jak w innych częściach swojego ogromnego imperium, prowadził akcje przesiedleńcze. W kolejnych latach do Naddniestrza przyjechało około 20 tysięcy Rosjan. To tam, zgodnie z zaleceniami Moskwy, powstawały zakłady przemysłu ciężkiego, a także zbrojeniowego. Region przeżywał więc intensywny rozwój, wyróżniając się na tle innych części Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Równocześnie mołdawska kultura i język stały się elementem niepożądanym. Aby wspiąć się na najwyższe szczeble politycznej kariery, wymagana była perfekcyjna znajomość języka rosyjskiego. Pod koniec lat 60. w Kiszyniowie powstał antyradziecki Narodowy Front Patriotyczny. Tajna organizacja walczyła o secesję od Związku Radzieckiego i Unię z Rumunią. Po 2 latach działalności jej liderzy zostali aresztowani i skazani na wieloletnie wyroki więzienia. Od tego momentu Moskwa nieco zmieniła swój stosunek do Mołdawian. Rada Ministrów ZSRR w 1971 roku zapowiedziała, że w Kiszyniowie zrealizowane zostaną inwestycje o wartości ponad miliarda rubli. Nie bez znaczenia był fakt, że ówczesny przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew był na początku lat 50. pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Mołdawii. Działania Kremla na kilka lat powstrzymały rozwój mołdawskiego nacjonalizmu. Dopiero polityka głasności i pierestrojki w połączeniu z pogarszającą się sytuacją gospodarczą w ZSRR doprowadziły do odrodzenia się aspiracji narodowych Mołdawian. Tymczasem działacze w Tyraspolu twierdzili, że jedynie dalsze funkcjonowanie Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej może być korzystne dla regionu. Tym samym popierali ścisłą współpracę z Kremlem. Tyle, że pozycja Moskwy była coraz słabsza. Symbolem nadchodzących zmian była ogromna manifestacja, do której doszło 31 sierpnia 1989 roku w Kiszyniowie. Wzięło w niej udział ponad 500 000 osób. Tego samego dnia Rada Najwyższa Mołdawii przyznała językowi mołdawskiemu status języka urzędowego. Tym samym po raz pierwszy na przestrzeni kilkudziesięciu lat tak silnie zakwestionowana została dominująca pozycja języka rosyjskiego. Mołdawia powróciła też do alfabetu łacińskiego. Te decyzje doprowadziły do tego, że w rosyjskojęzycznym Naddniestrzu rozpoczęły się protesty. Zmiany poważnie zaniepokoiły też mieszkańców wieloetnicznej południowej części republiki. Pojawiły się nawet plotki, że w przyszłości kraj może zostać połączony z Rumunią. W dodatku odradzał się mołdawski nacjonalizm. Dochodziło do napadów na rosyjskojęzyczne osoby. Naddniestrzańscy politycy coraz silniej zaczęli domagać się uznania języka rosyjskiego jako drugiego języka urzędowego. Kiszyniów jednak milczał, co doprowadziło do kolejnych protestów w sierpniu 1989 roku. Brały w nich udział dziesiątki tysięcy ludzi. 21 sierpnia w Tyraspolu ogłoszony został strajk generalny. Zakończył się dopiero miesiąc później, po bezpośredniej, osobistej interwencji Michaiła Gorbaczowa. Tymczasem obalenie reżimu Czałszewsku w Rumunii w grudniu 1989 roku i ponowne otwarcie granicy między Rumunią a Mołdawią 6 maja 1990 roku utwierdziło wielu mieszkańców Naddniestrza w przekonaniu, że dalsze zacieśnianie współpracy tych dwóch krajów jest nieuniknione. Tendencje separatystyczne nasiliły się też w Gagauzji. Lokalna inteligencja ogłosiła utworzenie autonomicznego terytorium ze stolicą w Komracie. Mołdawski rząd unieważnił tę decyzję, uznając, że jest niezgodna z konstytucją. Dochodziło do kolejnych ataków ze strony mołdawskich bojówek. W końcu w maju 1990 roku doszło do tragedii. W Kiszyniowie pobity został rosyjski student. Młody chłopak nie przeżył napadu. Z tego powodu rosyjskojęzyczni mieszkańcy miasta zorganizowali protest. Demonstrantów zaatakowali mołdawscy nacjonaliści. Ponownie polała się krew. W związku ze zmianami zachodzącymi w radzieckim imperium w czerwcu 1990 roku Rada Najwyższa ZSRR pozwoliła na zakładanie partii politycznych oraz ogłosiła suwerenność Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Mołdawii. Wykorzystując tę sytuację, rosyjskojęzyczni politycy ogłosili powstanie w Naddniestrzu wolnej strefy ekonomicznej. To był jednak dopiero początek naddniestrzańskiej drogi do niezależności. 2 września 1990 roku politycy w Tyraspolu ogłosili deklarację o pozostaniu w granicach ZSRR. Powstała też tymczasowa Rada Najwyższa Naddniestrza. 3 miesiące później utworzona została Naddniestrzańska Republika Mołdawii ze stolicą w Tyraspolu. Przyczynkiem do podjęcia takiej decyzji było referendum zorganizowane w Rybnicy oraz Tyraspolu. Przy wysokiej frekwencji ponad 90% jego uczestników opowiedziało się za autonomią. Przewodniczącym tymczasowej Rady Najwyższej został Igor Smirnow, czyli przyszły prezydent samozwańczej republiki. Naddniestrze zaczęło funkcjonować jako osobny byt polityczny. Tym sposobem stało się jedną z wielu tzw. nieuznawanych republik w ZSRR obok Abchazji, Osetii Południowej oraz Górnego Karabachu. W niektórych miejscowościach powstały tzw. milicje samoobrony, a spór pomiędzy Kiszyniowem a Tyraspolem eskalował z każdym kolejnym miesiącem. 2 listopada 1990 roku mołdawscy policjanci zabili 3 demonstrantów i 16 osób ranili w miejscowości Dubosary w Naddniestrzu. Tymczasem już w marcu 1991 roku w Gagauzji również zorganizowane zostało referendum. Większość mieszkańców tego regionu opowiedziała się za pozostaniem w granicach Związku Radzieckiego. Kiszyniów na to, co się działo, odpowiedział siłą. Mołdawskie służby zaczęły zatrzymywać naddniestrzańskich polityków. Aby bronić swoich ludzi, Tyraspol podjął decyzję o połączeniu lokalnych milicji i utworzeniu specjalnej gwardii. Równocześnie powstały też ochotnicze oddziały gotowe do walki z mołdawskimi służbami. Kiedy w Moskwie doszło do tzw. puczu Janajewa, który miał na celu powstrzymać rozpad ZSRR, zarówno Naddniestrze, jak i Gagauzja poparły ten krok. W dniu wybuchu puczu, 19 sierpnia 1991 roku, Gagauzja ogłosiła, że jest niepodległą republiką. 6 dni później w Tyraspolu Rada Najwyższa Naddniestrza przyjęła deklarację niepodległości. 27 sierpnia w obliczu porażki moskiewskiego puczu niepodległość ogłosiła też Mołdawia. Tymczasem Naddniestrze prowadziło własną politykę wewnętrzną i zewnętrzną. Pod koniec sierpnia Igor Smirnow oraz 3 deputowanych Naddniestrzańskiej Rady Najwyższej pojechało do Kijowa, aby spotkać się z ukraińskim przywódcą Leonidem Krawczukiem. Członkowie delegacji zostali aresztowani przez mołdawską policję. Aby ich uwolnić, mieszkańcy Naddniestrza zablokowali linię kolejową na odcinku między miejscowościami Bendery a Tiraspol. Pomysł na odbicie więźniów okazał się skuteczny. Zatrzymani zostali wypuszczeni na wolność. Drugiego września 1991 roku Naddniestrze ogłosiło własną konstytucję. Otrzymało też własną flagę oraz godło. Jeszcze w tym samym miesiącu doszło do pierwszych walk w rejonie Dubosary. Mołdawskie jednostki próbowały zająć to miasto, co okazało się jednak niemożliwe. 28 września 1991 roku w Naddniestrzu wprowadzony został stan wyjątkowy. Oliwy do ognia dolewali Rosjanie. Generał Gennadij Jakowlew, dowodzący stacjonującą w Naddniestrzu 14 Armią ZSRR w sile 14 tysięcy żołnierzy, powiedział, że nie będzie zatrzymywać swoich ludzi, jeżeli zechcą bronić Naddniestrza przed atakiem agresora. Tą deklaracją zyskał wielu przyjaciół w Tiraspolu. Wkrótce został mianowany szefem Zarządu Obrony oraz Bezpieczeństwa Naddniestrza. Tymczasem naddniestrzańscy separatyści zaczęli represjonować promołdawskich urzędników. Równocześnie w Mołdawii trwała rekrutacja żołnierzy. Od służby uchylało się jednak wielu młodych ludzi, ponieważ w części mołdawskiego społeczeństwa panowało przekonanie, że tereny na lewym brzegu Dniestru nie należą historycznie i kulturowo do Mołdawii. Inaczej wyglądało to w Tiraspolu, gdzie nastąpiła powszechna mobilizacja. Do Naddniestrza zaczęli trafiać też ochotnicy z Rosji oraz Ukrainy. Niezwykle cennym wsparciem byli weterani z Afganistanu. W tym samym czasie Mołdawia otrzymywała pomoc ze strony Rumunii. Bukareszt wysyłał do Kiszyniowa broń oraz doradców wojskowych, a także ochotników. W połowie grudnia 1991 roku konflikt wszedł w nową fazę. Mołdawskie siły zbrojne wkroczyły do miasta Dubosary. W walkach zginęło 3 naddniestrzańskich milicjantów. 8 osób zostało rannych. Mołdawianom nie udało się jednak zdobyć dobrze ufortyfikowanego budynku Rady Miasta. Strony zawarły więc rozejm, ale wiele wskazywało na to, że wkrótce walki będą kontynuowane. W marcu 1992 roku podczas zamieszek w Dubosarach zginął dowódca posterunku naddniestrzańskiej milicji Igor Sipchenko. Tiraspol twierdził, że jego śmierć nie była przypadkowa. Pojawiły się informacje, że odpowiadają za nią mołdawskie siły specjalne. Incydent był iskrą, która doprowadziła do eskalacji konfliktu. Zablokowana została droga do Kiszyniowa. Wieczorem kozacy, którzy przybyli z Rostowa nad Donem, aby wesprzeć Naddniestrze, rozpoczęli szturm na mołdawski komisariat w Dubosarach. Prezydent Mołdawii rozkazał 32 policjantom ewakuować się z miasta. Podczas ucieczki zostali jednak zaatakowani i doszło do strzelaniny. Mołdawianie nie mogli wezwać wsparcia, ponieważ separatyści odcięli wszystkie linie telefoniczne. Jeden z policjantów zginął w wyniku postrzału. Na ten moment Mołdawia miała już własne siły zbrojne w sile około 10 tysięcy żołnierzy. Podporządkowane były one Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Naddniestrze przygotowywało się do wojny. Wszystkie fabryki otrzymały instrukcje, aby zająć się produkcją broni. Po tym jak na początku 1992 roku Mołdawia została oficjalnym członkiem ONZ, prezydent tego kraju zezwolił na interwencję wojskową przeciwko siłom separatystycznym. Do ataku doszło w nocy 13 marca. Mołdawianie próbowali zdobyć wioskę Kosnita w dystrykcie Dubosary, a celem było przede wszystkim zajęcie ważnego strategicznie miasta. Zajmując je, samozwańcza republika podzielona zostałaby na 2 części, co bardzo utrudniałoby jej prowadzenie działań zbrojnych. Mołdawianie mieli przewagę liczebną, wobec czego atakowani naddniestrzańscy gwardziści postanowili wysadzić jeden z mostów. Podczas ataku zginęło około 40 osób. Na miejsce Tiraspol wysłał posiłki. Na ten moment stało się jasne, że rozpoczęła się pełnoskalowa wojna. Obawiając się o swoje bezpieczeństwo, setki nierosyjskojęzycznych osób z Naddniestrza zaczęło uciekać do Mołdawii. Było to jednak niezwykle trudne. Separatyści zniszczyli most, dlatego ludzie zmuszeni byli przeprawiać się przez rzekę na barkach oraz prowizorycznych tratwach. Tymczasem w pierwszych dniach konfliktu Mołdawianom udało się odnieść kilka ważnych zwycięstw. Siły naddniestrzańskie broniły się po wschodniej stronie drogi z Rybnicy do Tiraspola. Obrońcy wykazywali się nie lada heroizmem, a część z nich nie miało nawet broni. Ostatecznie udało im się utrzymać w swoich rękach niezwykle ważne miasto. Walki ustały dopiero 17 marca. Była to cisza przed burzą, bo już 29 marca doszło do kolejnego mołdawskiego szturmu na Dubosary. Operacja ponownie jednak zakończyła się fiaskiem. Mołdawskie dowództwo uznało, że należy zmienić kierunek natarcia. Nowym celem zostało miasto Bendery, znajdujące się na prawym brzegu Dniestru. Do pierwszych starć doszło 1 kwietnia 1992 roku. Mołdawscy żołnierze ostrzelali ciężarówkę z naddniestrzańskimi gwardzistami. Podczas ataku niektóre kule trafiły też w cywilny autobus. Zginęło 6 osób. Dwa dni później ostrzelane zostały też koszary z rosyjskimi żołnierzami. To był poważny błąd, bo Rosjanie po tym ataku zapowiedzieli, że włączą się do walki, jeżeli Kiszyniów nie przerwie działań zbrojnych. 5 kwietnia 1992 roku do Tyraspola przyjechał wiceprezydent Rosji Aleksandr Rudzkoj. Przemawiając przed 5-tysięcznym tłumem powiedział, że Naddniestrze powinno być niepodległe. Już 12 kwietnia za pośrednictwem Kremla podpisane zostało zawieszenie broni. Siły naddniestrzańskie w Benderach zobowiązały się złożyć broń. Mołdawianie obiecali się wycofać. W mieście pojawili się rumuńscy, ukraińscy i rosyjscy obserwatorzy. Swoją własną delegację wysłała też Mołdawia. Tego przywileju nie otrzymało Naddniestrze. Mimo ustania walk nadal jednak dochodziło do niepokojów w Kiszyniowie. Organizowane były demonstracje. Mołdawia zaczęła przygotowywać się do nowego natarcia. Naddniestrze miało ograniczone możliwości obrony. Przeciwnik miał więcej wojska i sprzętu. Jedynym ratunkiem było włączenie się Rosjan do wojny. Dlatego mieszkańcy Naddniestrza zaczęli organizować manifestacje przed ich koszarami. Okazało się to skuteczne, bo już 18 maja 1992 roku część z nich zdecydowała się wesprzeć Tyraspol. Równocześnie Kiszyniów najpierw zerwał rozejm, a następnie wezwał władze w Tyraspolu do bezwarunkowej kapitulacji. Oczywiście nie było na to zgody. W czerwcu 1992 roku Mołdawianie rozpoczęli realizację operacji Koń Trojański. Do Bender wysłani zostali nieumundurowani funkcjonariusze służb, którzy mieli wspomóc mołdawskie wojsko w momencie natarcia na miasto. 19 czerwca mołdawska milicja w Benderach aresztowała majora 14 Armii pod zarzutem działalności dywersyjnej. To z kolei doprowadziło do ataku naddniestrzańskich bojowników na lokalny posterunek policji. Mołdawski rząd wydał rozkaz wejścia do miasta. Mołdawianie ostrzelali wojskowy magazyn i rozpoczęli szturm na siedzibę lokalnych władz. Operacja została bardzo źle przeprowadzona. Współpraca armii ze służbami ukrywającymi się w mieście była nieskoordynowana, a siły naddniestrzańskie przez pewien czas skutecznie broniły się przed atakiem. Mimo wszystko ostrzał był niezwykle silny. Dochodziło do zbrodni wojennych. Pociski trafiały m.in. w karetki pogotowia. W ataku zginęło wielu cywili. Schwytani żołnierze byli często torturowani. Ostatecznie Mołdawianom udało się zdobyć niemal całe Bendery, co w rezultacie doprowadziło do tego, że 20 czerwca Naddniestrze ogłosiło pospolite ruszenie. Broń dostawał w zasadzie każdy. Specjalne bataliony formowane były w fabrykach i przedsiębiorstwach. Ten zryw wsparli żołnierze 14 Armii. Ich magazyny i składy broni zostały powszechnie udostępnione. Wiceprezydent Rosji Aleksandr Rudzkoj w przemówieniu wygłoszonym w pierwszym kanale rosyjskiej telewizji wezwał wszystkie rosyjskie siły w Tyraspolu do szturmu na Bendery. Już kilka godzin później doszło do ataku na zajęte miasto. Pojawiły się też informacje, że żołnierze 14 Armii są gotowi do przekroczenia Dniestru. W mołdawskim wojsku zapanowała panika. Jego oddziały zaczęły wycofywać się ze swoich pozycji. Natychmiast ich miejsce zajmowały siły naddniestrzańskie. Do odbicia Bender nie były jednak na ten moment gotowe i pewnie nie byłoby to możliwe również i później, gdyby nie uderzenie ze strony 14 Armii. 21 czerwca Mołdawianie zostali wyrzuceni z miasta. ale Rosja była już zmęczona tym, co dzieje się w dawnej części swojego imperium. Dlatego prezydent Borys Jelcyn zmusił Kiszyniów do podpisania porozumienia pokojowego 6 lipca 1992 roku. Przewidywało ono powołanie sił pokojowych, których zadaniem będzie zapewnienie przestrzegania ustaleń dotyczących zawieszenia broni oraz bezpieczeństwa. Większość takich jednostek mieli stanowić żołnierze rosyjscy. Dzień później między Mołdawią a Naddniestrzem podpisane zostało zawieszenie broni. Łącznie w konflikcie zginęło około 1000 osób, 3000 zostało rannych. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.